Misja specjalna w RMF FM. Operacja Overlord. Dzień D 1944. Jak Niemcy bronili Normandii.
Wszyscy Niemcy, od Hitlera zaczynając, a na szeregowców batalionów rezerwowych kończąc, wiedzieli, że nieubłagalnie zbliża się termin inwazji. Utwierdzili ich w tym przekonaniu sami alianci. W pierwszym półroczu 1944 roku nad długim wybrzeżem okupowanej Europy pojawiły się samoloty zwiadowcze oraz niewielkie jednostki morskie z zadaniem rozpoznania wybrzeża. Na wyspach roiło się od dywizji amerykańskich, a co najistotniejsze, w południowo-wschodniej Anglii umieszczono kwaterę generała George'a Pattona, a wokół niej rozmieszczono jednostki nowej armii. Niemcy byli pewni, że to Patton, według nich najgroźniejszy generał aliancki, weteran dwóch desantów w Afryce i na Sycylii, poprowadzi najważniejszą operację tej wojny. Kwestią otwartą pozostawało pytanie, kiedy i gdzie zaatakują. W sztabach niemieckich rozpatrywano wiele lokalizacji. Wybrzeże Norwegii, Danii, Portugalię, Lazurowe Wybrzeże, rejon Bordeaux i oczywiście północną Francję. We wrześniu 1942 roku pewny potęgi niemieckiego przemysłu Hitler polecił zbudowanie wału atlantyckiego od Norwegii na północy po granicę z Hiszpanią na południu. Planowano postawić 15 tysięcy bunkrów, które zamierzano obsadzić ogromną liczbą 300 tysięcy żołnierzy. Ten pas niemożliwych do zdobycia fortyfikacji miał być gotowy na 1 maja 1943 roku, ale dzień ten minął, a fortyfikacje wciąż nie były gotowe. Wówczas Hitler zdecydował, aby w pierwszej kolejności ufortyfikować najbardziej zagrożony odcinek wybrzeża. Generalicja niemiecka uznała, że jest to cieśnina kaletańska. Budowa ruszyła natychmiast. Kiedy zbijano szalunki i wylewano beton, transportami kolejowymi na wybrzeże jechały lufy armat z niemieckich hut, a także wieże artyleryjskie ze starej francuskiej linii Maginota i działa zdemontowane z francuskich pancerników. Ale i tu robota nie szła dobrze. Szybko okazało się, że brakowało cementu i ludzi do pracy. Tymczasem intensywne prace na wybrzeżu kaletańskim zwróciły uwagę aliantów. Alianci w osobach Dwighta Eisenhowera i jego generałów, podobnie jak Niemcy, brali pod uwagę różne miejsca desantu. Lecz w przeciwieństwie do nich ograniczyli się tylko do 6 rejonów wybrzeża francuskiego. Z tego aż 4 dotyczyły rejonu kanału La Manche, 5 wybrzeża Niderlandów, ostatni Zatoki Biskajskiej. I ten odrzucono w pierwszej kolejności. Potem odpadły następne 4 niedogodne plaże nad kanałem. Także zostały tylko 2 propozycje – Normandia i Pas-de-Calais.
Gdy Niemcy zaczęli kierować tam swe wojska i lać tony betonu na swój wał atlantycki, stało się jasne, że tam właśnie oczekują natarcia aliantów.
Pisał we wspomnieniach znany dość dobrze generał amerykański Omar Bradley. Argumenty, które zmusiły Niemców do postawienia na cieśninę kaletańską, nie tylko miały proweniencję geograficzną, jest to najkrótsza droga z Wielkiej Brytanii do Francji, ale wynikały również z intensywnej działalności wywiadu i kontrwywiadu. Nasłuch radiowy i obserwacja doszły do wniosku, że właśnie tym odcinkiem wybrzeża szczególnie mocno interesuje się nieprzyjaciel. Przed świtem 18 maja 1944 roku 2 brytyjskich komandosów zostało złapanych podczas rozpoznania wybrzeża. Natychmiast zawieziono ich do kwatery grupy Armii B i postawiono przed samym feldmarszałkiem, Erwinem Rommelem.
Jak się powodzi mojemu przyjacielowi Montgomery'emu?
Zapytał Rommel.
Dobrze. Przygotowuje inwazję.
To znaczy, że Brytyjczycy wreszcie zaczną walczyć.
Ani Rommelowi, ani jego oficerom z kontrwywiadu niewiele szczegółów udało się wyciągnąć z komandosów, bo przecież oni nie orientowali się w planach sztabów Eisenhowera i Montgomery'ego. A plany te cały czas ewoluowały, kiedy więc wyszły na jaw roboty fortyfikacyjne na wybrzeżu kaletańskim.
Zwróciliśmy uwagę na odcinek wybrzeża ciągnący się 90 km od KN na zachód w kierunku półwyspu Cotentin i Cherbourga, czyli na Normandię.
Normandia leżała 300 km od Paryża i aż 600 km od granicy z Niemcami.
Z punktu widzenia nieprzyjaciela to odległe wybrzeże wydawało się mniej ponętnym obiektem natarcia niż Pas-de-Calais.
Zapisał Bradley.
Dlatego generałowie niemieccy nadal patrzyli na cieśninę kaletańską i dalej doglądali rozbudowy wału atlantyckiego. Ale jak się okazuje, nie wszyscy.
Wał Atlantycki to kolosalna blaga, przeznaczona bardziej dla uspokojenia Niemców niż przestraszenia nieprzyjaciela, który zresztą wie o tym wale więcej od nas.
Stwierdził krytycznie von Rundstedt, feldmarszałek Gerd von Rundstedt, głównodowodzący wojskami niemieckimi na zachodzie. Nie wierzył w siłę stałych pozycji obronnych.
Ten wał wyhamuje na jakiś czas aliantów, ale ich nie zatrzyma.
I nie był wcale odosobniony w tym zdaniu. Wiadomo przecież, że gros generałów niemieckich sceptycznie podchodziło do pomysłu obrony twierdz za wszelką cenę, co było ideą Hitlera. I mieli rację. Wojen nie wygrywa się działaniami defensywnymi. Trzeba zmusić przeciwnika do bitwy w polu i tę bitwę wygrać. I tak właśnie zamierzał zrobić Rundstedt.
Powinniśmy ustawić dywizję w głębi wybrzeża, poczekać, aż alianci wylądują i wtedy uderzyć pełną siłą.
Nie zgadzam się.
Odpowiadał na to Rommel.
Pokonamy aliantów tylko w jeden sposób, atakując desant na plażach.
Zapomina pan o potężnej sile ognia alianckich okrętów i samolotach RAF-u, które będą wspierać desant. Zanim alianci wylądują, zrzucą na plaże, drogi i pola tony pocisków i bomb. Z pana dywizji, Rommel, nie będzie czego zbierać.
Myli się pan. Nawała artyleryjska wygląda efektownie, ale efekty często są mizerne. Nie każdy pocisk trafia w cel.
Dobrze o tym wiem, ale pamiętam również i o tym, że intensywny ogień dział zablokuje każdy kontratak. Nic nie zrobimy, dopóki alianci będą chronieni parasolem ognia pancerników. Żeby wygrać bitwę, musimy aliantów spod tego parasola wyciągnąć.
Feldmarszałek von Rundstedt wiedział, że najtrudniejszy dla aliantów moment inwazji to umocnienie przyczółka na wybrzeżu, który siłą rzeczy jest jeszcze zbyt wąski i zbyt krótki i nie ma na nim miejsca na przygotowanie solidnej, głębokiej obrony, ani możliwości wytyczenia bezpiecznych składów zaopatrzenia. Alianci dysponowaliby wówczas tylko ograniczonymi zapasami amunicji, wody i żywności. Nie mogli przy tym liczyć na intensywne wsparcie artylerii okrętowej, bo te po udanym desancie wróciłyby do portów. I właśnie na wytrącenie tego atutu liczył Rundstedt. Słabo zaopatrzona armia inwazyjna musiała ulec potężnemu uderzeniu dywizji pancernych i zmotoryzowanych, ale Rommel był sceptyczny wobec tej strategii.
Kiedy tylko ruszy pan dywizję do kontrataku, niebo zaroi się od samolotów, a to bardzo groźny przeciwnik. Już w Afryce poznałem siłę alianckiego lotnictwa.
Również w Afryce nauczył się Rommel nie lekceważyć pól minowych i zasieków wzmocnionych gniazdami karabinów maszynowych. Dlatego kazał przygotować przeszkody antyinwazyjne. Stawiano betonowe stożki, a w dno wbijano zrobione z żelaznych sztab trójkąty. Do każdej konstrukcji przyczepiano minę bądź pocisk.
Kiedy barki desantowe jedna po drugiej wpadną na te przeszkody, miny zaczną wybuchać, siejąc śmierć i zniszczenie. W wojskach desantowych powstanie chaos, a wtedy wydam rozkaz ognia i baterie artylerii nadbrzeżnej wykończą aliantów.
Dwaj najważniejsi marszałkowie na zachodzie, von Rundstedt i Rommel, nigdy nie doszli do porozumienia i spór oparł się o kwaterę główną. Ostatecznie Hitler zaakceptował pomysł Rommla. Niemcy mieli zatrzymać aliantów na plażach i byli pewni, że wygrają. Wiadomo z relacji archiwalnych, że generalicja III Rzeszy nie obawiała się desantu. Pewien generał mówił:
odrzucenie nieprzyjacielskich wojsk pod Dniepr według nas dowodziło, że potrafimy odeprzeć każdą inwazję.
Na niepowodzenie inwazji przygotował się również Eisenhower. W komunikacie przygotowanym dla prasy pisał:
desant w okolicy Cherburga i Havre nie znalazł wystarczającego punktu oparcia, dlatego zdecydowałem się na wycofanie żołnierzy. Decyzję o przeprowadzeniu ataku w tym miejscu i o tej porze podjąłem na podstawie najlepszych dostępnych informacji. Żołnierze, siły powietrzne i marynarka wypełnili swój obowiązek odważnie i z całym poświęceniem. Jeżeli ktokolwiek tu zawinił, tą osobą jestem ja.
Znowu pewien oficer niższego stopnia martwił się, czy alianci w ogóle się pojawią. Tymczasem 1 czerwca, o godzinie 9 wieczorem, niemiecki nasłuch wychwycił dziwną wiadomość nadaną przez BBC.
Łukanie bezsennej skrzypki, jesiennej sierocej.
To na pozór może wydawać się dziwne, ale Niemcy czekali na taką wiadomość. To był sygnał dla francuskiego ruchu oporu, o której ostrzegał szef Abwehry, Wilhelm Canaris. Canaris zapowiedział, że tej wiadomości można się spodziewać w pierwszych dniach czerwca lub po 15 dniu miesiąca. Sprawdziło się. Natomiast sama wiadomość miała oznaczać, że w najbliższych dniach nastąpi inwazja aliantów. Stacjonująca w Pas-de-Calais 15. Armia została postawiona w stan gotowości. Natomiast nie zmieniły się rozkazy dla kwaterującej w Normandii 7. Armii. Być może dlatego, że stary marszałek von Rundstedt podchodził sceptycznie do tych informacji.
Chyba Eisenhower nie będzie zapowiadał inwazji
przez brytyjską rozgłośnię.
Ale dwa dni później poszła w eter druga część tej wiadomości.
Serce mi rani. Grąży w otchłani niemocy.
Według szpiegów Kanarysa inwazji należało oczekiwać w ciągu najbliższych 48 godzin, czyli nie później niż 5 czerwca. Tymczasem niebo nad Normandią było paskudne. Niski pułap chmur i padające deszcze utrudniały działania lotnictwa, a na kanale szalał sztorm. Nic więc dziwnego, że niemieckie dowództwo uznało 5 i 6 czerwca za dni bezpieczne. Feldmarszałek Rommel wyjechał do Berlina na urodziny żony i ich spotkanie z Hitlerem. Zamierzał go prosić o jeszcze dwie dywizje pancerne. Natomiast Gerd von Rundstedt spokojnie siedział w swojej kwaterze w Saint-Germain pod Paryżem. Żołnierze batalionów strzegących plaż raczej myśleli o ukryciu się przed chłodem i deszczem niż o obserwacji kanału. Pierwsze przebudzenie nastąpiło około północy z 5 na 6 czerwca, kiedy obsługi dział przeciwlotniczych usłyszały nadlatujące samoloty. Zaraz potem rozstrzelała się artyleria. Nie robiono jednak wielkiego alarmu. Przeloty samolotów zdarzały się tu stosunkowo często. Jednak tym razem samoloty leciały na niskim pułapie, wolniej niż zwykle. Major Hans von Luck, oficer 21. Dywizji Pancernej, obserwujący to widowisko z okien niewielkiego domu pod Caen, zastanawiał się, czy to aby nie warunki pogodowe zmusiły pilotów do tak niskiego lotu. Zmienił zdanie, kiedy niebo rozświetliły flary. Zanim zdążył coś przedsięwziąć, zadzwonił telefon. Podniósł więc słuchawkę, ale zanim cokolwiek zdążył powiedzieć, usłyszał głos adiutanta.
Panie majorze, lądują spadochroniarze.
Trzy dywizje powietrzno-desantowe amerykańskie, 82 i 101 oraz 6 brytyjska, miały zająć strategiczne punkty wokół plaż normandzkich. Tak, aby zamknąć drogę kontratakującym niemieckim dywizjom. Mimo że von Luck wysłał do sztabu korpusu meldunek o desancie, zgoda na kontratak nie nadchodziła.
Byliśmy wściekli. Mogliśmy pobić zdezorientowanych Brytyjczyków, a musieliśmy stać na pozycjach obronnych i czekać.
W końcu odezwał się sztab grupy Armii B.
Powiedzieli nam, że to atak dywersyjny.
Tymczasem odezwała się artyleria okrętowa i odgłosy bombardowania, po czym do kanonady włączyła się niemiecka artyleria nadbrzeżna. Pociski waliły wokół bunkrów i w klify wybrzeża. Do bunkrów sypał się gruz i zwał ziemi. Ale stanowiska obserwacyjne i, co ważniejsze, baterie dział nadal trwały na stanowiskach. Wreszcie o 6:30 na plaże Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword wyszli żołnierze 1. amerykańskiej i 2. brytyjskiej i trafili wprost pod karabiny maszynowe nienaruszonych niemieckich pozycji. Bombardowanie i ostrzał artylerii okrętowej niewiele zdziałały. Rommel miał rację.
W miarę upływających godzin rosły moje obawy w związku z niepokojącymi, fragmentarycznymi meldunkami łapanymi przez sieć radiostacji okrętowej.
Pisał Bradley.
Z wiadomości tych mogliśmy zestawić sobie niepowiązany obraz tonących barek, oddziałów, które utknęły w mule, silnego ognia nieprzyjacielskiego i chaosu na plażach.
Najtrudniejsze zadanie przypadło Wielkiej Czerwonej Jedynce, doświadczonej amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty, która na odcinku Omaha wpadła na ćwiczącą obronę wybrzeża, 352. Dywizję Wehrmachtu.
W rzeczywistości opór napotkany na plaży Omaha był taki, jakiego obawialiśmy się na całej linii.
Tłumaczył później Eisenhower. Rzeczywiście, 352. Dywizja Piechoty charakteryzowała się wyższą wartością bojową niż sąsiadujące z nią jednostki i była zaskoczeniem dla wojsk sprzymierzonych. Wywiad aliancki uważał, że 352. Dywizja dopiero niedawno zajęła tę pozycję i to jedynie dla przeprowadzenia ćwiczeń obronnych. Tymczasem żołnierze tej dywizji siedzieli nad kanałem już 2 miesiące, a to dość czasu, aby zorganizować przemyślaną obronę plaży. Bitwa na plażach Normandii trwała już od kilku godzin, a tymczasem w raportach sztabów oba komando Der West i grupy Armii B pisano.
Nie można jeszcze powiedzieć, czy jest to atak pozorowany na dużą skalę, czy też główne uderzenie.
Tymczasem o uderzeniu aliantów dowiedział się Rommel i natychmiast wyjechał z Berlina. Wieczorem był już z powrotem we Francji. W Reims przez kwadrans słuchał relacji swojego szefa sztabu o sytuacji w Normandii. Dowiedział się więc, że 21. Dywizja Pancerna, czyli ta, w której służył von Luck, przygotowywała się do kontrataku na północ od Caen.
Gdyby tylko 21. się udało, moglibyśmy przegonić ich w 3 dni.
Lecz 21. Dywizja Pancerna dysponowała starymi francuskimi czołgami z roku 40. i równie anachronicznymi czołgami czeskimi. I chyba to, oraz oczywiście twardy opór Brytyjczyków, zadecydował, że kontratak się nie udał. Brytyjczycy uratowali przyczółek.
Na każdy ruch, nawet poszczególnych pojazdów, nieprzyjaciel odpowiadał skoncentrowanym ogniem okrętów albo atakiem samolotów myśliwsko-bombowych.
Pisał von Lack.
Ani tu, pod KN, ani na plażach Omaha i Utah nie udało się zepchnąć aliantów do morza.
Kiedy Rommel dowiedział się o niepowodzeniu kontrataku 21. Dywizji Pancernej, miał powiedzieć:
gdybym był na miejscu dowódcy wojsk alianckich, skończyłbym tę wojnę w 2 tygodnie.
Dwa dni później, 8 czerwca, patrol kozacki z 352 Dywizji Piechoty zbłądził nad ujściem rzeki Wir, gdzie natrafił na zniszczoną barkę desantową armii amerykańskiej. W barce leżał martwy oficer, przy którym znaleziono dokumenty ze spisanymi celami dwóch korpusów amerykańskich i jednego brytyjskiego. Innymi słowy, w ręce Niemców trafiły niemal dokładne plany inwazji. Dowiedzieli się z nich istotnych szczegółów. Jeszcze tego samego dnia dokumenty dotarły do kwater Rommla i Ranstada, a w końcu wylądowały daleko na wschodzie w kwaterze Führera. I nic się nie stało. Hitler uznał dokumenty za spreparowane i nadal był przekonany, że inwazja w Normandii to dywersja, a głównego uderzenia aliantów należy spodziewać się w Pas-de-Calais. Jak te decyzje komentowano na pierwszej linii frontu w Normandii?
Już wieczorem 6 czerwca musiało stać się jasne, że to inwazja na wielką skalę. Było dla wszystkich jasne, że inwazja się powiodła i teraz spodziewamy się ataku na Paryż.
A jednak atak na Paryż musiał poczekać. W 5 dniu od lądowania alianci połączyli przyczółki wszystkich walczących w Normandii dywizji. Był najwyższy czas, aby ruszyć na półwysep Cotentin, by zdobyć miasto i port w Cherbourgu. Natomiast Brytyjczycy na zachodzie nadal tkwili pod Caen, a przecież według planu powinni je zdobyć już pierwszego dnia. W D-Day udało im się to dopiero 19 lipca, półtora miesiąca po inwazji. Od 2 tygodni groźny generał Patton był już w Normandii i ze swoją 3. armią przygotowywał nową operację. Wówczas nikt z niemieckiej armii, od Hitlera zaczynając, a na szeregowców batalionów rezerwowych kończąc, nie wątpił, że nie będzie kolejnej wielkiej inwazji w Pas-de-Calais. Niemcy przespali swoją szansę wygrania bitwy o Europę na plażach Normandii.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.